w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej proponuję Państwu wyprawę. Proszę niespecjalnie troszczyć się o to, żeby szukać ciepłych butów. Szalik, czapka też nie będą nam potrzebne. To będzie radiowa wyprawa. Takie w niedzielne poranki lubimy najbardziej. Ale jeśli ta rozmowa zainspiruje Państwa i zechcą Państwo później szlakiem Marty Gralewskiej, a może nawet do Marty Gralewskiej, do Portugalii dotrzeć, to proszę bardzo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Kiedy ostatni raz spotkałyśmy się przed mikrofonem Radia Lublin, to nie wyprawiałyśmy się do Portugalii. Rozmawiałyśmy o wyjątkowo smacznej rzeczy, jaką jest kuchnia francuska. Wtedy bowiem bardzo specjalizowała się Pani w niej właśnie. W Lublinie piekła Pani tarty. Co się takiego wydarzyło, że 6 lat temu zniknęła Pani z Lublina i pojechała do Portugalii?
Nie, ja je piekłam bezpośrednio. Ja zarządzałam malutką restauracyjką, która faktycznie oferowała tarty i kisze francuskie. I sporo w tamtym czasie już wiedziałam i o Francji jako taki język wtedy już też znałam i o kuchni francuskiej. Przy czym to była wielka pasja mojej mamy, którą ja przejęłam. A dopiero później, zupełnie przypadkiem zresztą, odkryłam swoją pasję do Portugalii.
Pojechała tam Pani na wycieczkę, oglądała Pani zdjęcia w internecie, widziała Pani film, słuchała Pani piosenki, przeczytała Pani fragment wiersza Pessoi. Co było inspiracją?
Pochodzę z Lublina, tutaj się urodziłam, tutaj się wychowałam, ale niestety w naszym klimacie brakuje mi, szczególnie zimą, słońca. Dlatego tak mi się marzył kraj z palmami. Myślę, że nie mnie jednej, myślę, że wielu rodaków tak myśli. Kraj z palmami to musi być kraj szczęśliwy i na pewno jest to miejsce dobre do życia. W związku z tym wybrałam się na taką wyprawę po całej Europie. To właśnie było już ponad 6 lat temu. I muszę powiedzieć, że celem też przypadkowo była Portugalia. Celem ostatecznym, bo miałam dojechać do Portugalii, a następnie na spokojnie z tej Portugalii wracać po drodze, zwiedzając różne kraje europejskie. Bo tak jak mówię, szukałam tego kraju z palmami dla siebie. A w wielu krajach, jak wiemy, palmy rosną. Ciekawostka, akurat w Portugalii nie jest to naturalna roślinność. Ale tam mnie ta moja podróż zaprowadziła i mimo, że po drodze zdążyłam już zwiedzić wiele pięknych miejsc, miast, państw, to w momencie, gdy przybyłam akurat do Porto, ja od razu dodam, zwiedzałam też Lizbonę wcześniej, ale to Porto chwyciło mnie za serce. Weszłam na górną część mostu Ludwika I, jeden z takich, można powiedzieć, najsłynniejszych mostów w Portugalii, a na pewno najbardziej znany w samym Porto. I jak spojrzałam w dół, w dolinę rzeki Douro, i wtedy zamarłam z zachwytu oczywiście, bo nie mam lęku wysokości. I tak sobie w duszy pomyślałam, że chciałabym w takim kraju, w takim mieście, z takim piękną rzeką zamieszkać. I udało się.
Szybko Pani spełnia swoje marzenia, Pani Marto. To był jeden z 6, zdaje się, słynnych mostów w Porto.
Tak, w planie, prawda? Już 7.
W planie jest już 7. Co Panią tam trzyma? Co to jest za miasto? Co to jest za kraj?
Miłość do miasta, ale nie do miasta jako do budynków, budowli jako takich. Oczywiście ma piękne zabytki, to bez wątpienia. Przy czym Porto jest pełne Portugalczyków. A portugalska kultura, przynajmniej w moim odczuciu, jest wyjątkowa. Dlaczego? Portugalczycy to są mili, weseli ludzie. Nie są aż tak głośni i aż tak otwarci jak na przykład Hiszpanie, aczkolwiek zawsze są przyjaźni, chętnie pomagają, nawet muszę powiedzieć na początku, bo ja dodam, że nie znałam ani słowa po portugalsku, gdy tam zdecydowałam się przenieść. Na szczęście tutaj dość szybko ta nauka poszła. Przy czym, tak jak mówię, Portugalczycy, mimo że na początku nie mówiłam w ich języków, od początku byli otwarci. Chcieli pomagać, chcieli mnie poznać i to mi się bardzo spodobało. I oczywiście wspaniałe jedzenie, wyjątkowe wino i przepyszna kawa. I to wszystko, dodam, relatywnie niedrogie. Na przykład w porównaniu z Francją, którą już wcześniej zdążyłam poznać.
Proszę powiedzieć, czy to prawda, że Portugalczycy sami nie wiedzą, ile mają przepisów na dorsza?
Tak, to prawda. Mówi się, że przepisów na słynnego dorsza jest tyle, ile dni w roku albo i więcej. A dorsz, dodam, bo to może nie wszyscy słuchacze wiedzą, to jest najczęściej, co są najczęściej przepisy przygotowywane z dorsza, który wcześniej jest zasuszany i solony, bo w ten sposób można go bardzo długo przechowywać. Z tego też powodu ten rodzaj jedzenia był już bardzo popularny w Portugalii, zanim rozpowszechniono lodówki, bo taką rybkę można było długo w swoim domu przechowywać.
Bardzo wielu Polaków korzysta z pani wiedzy i z pani znajomości tego terenu. Jeśli zajrzą państwo na stronę Marty Gralewskiej, to także jest blog, który pani prowadzi. Z jaką wiedzą na temat tego kraju przyjeżdżamy najczęściej? To jest też pytanie do pani. Co pani wiedziała, osiedlając się tam? Czy nasze myślenie o Portugalii, podobnie zresztą jak o wielu innych miejscach, jest opanowane przez pewne stereotypy? Czy też nie?
Bardzo często się z tym spotykam, że dla nas Polaków, zresztą nie ukrywam na początku i dla mnie, osoby, która niewiele wiedziała o tym kraju, Portugalia to była tak zwana mała Hiszpania, tak? Czyli kraj, który jest zaraz za Hiszpanią. To wiadomo, ludzie muszą być podobni, kultura podobna i w zasadzie no to raczej nie muszę się niczego wyjątkowego spodziewać, bo Hiszpanię przecież znam. A okazuje się, że nie. Okazuje się, że co prawda są podobieństwa językowe na pewno, języki portugalski, hiszpański są bardzo zbliżone. Jeżeli ktoś zna jeden język, bardzo łatwo nauczyć się drugiego. Natomiast Portugalczycy, szczególnie ci z północy, bo ja mieszkam w samym Porto, w mieście położonym na północ, są raczej mniej otwarci i mniej głośni, tak jak my sobie to Polacy wyobrażamy, w porównaniu do Hiszpan. Ale oczywiście to mówię o stereotypach cały czas. Zdarzają się i Portugalczycy bardzo głośno mówiący i gestykulujący i na pewno Hiszpanie, którzy są cisi i spokojni.
Po to są podróże. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że po to podróżujemy, żeby zobaczyć, jak bardzo do tej pory byliśmy zamknięci w swoich wyobrażeniach i że świat wygląda zupełnie inaczej niż te wyobrażenia nam kazały sądzić. Co pani pokazuje w Porto? Co to za miasto, oprócz tego, że jest to miasto, podobnie jak inne miasta w Portugalii, setek przepisów na dorsza i 6, prawie 7 mostów. Jak wygląda dzień Portugalczyka, mieszkańca Porto? Jak smakuje poranna kawa i o której się ją najczęściej pije?
Portugalczycy zaczynają dzień później niż my Polacy, dlatego że też później chodzą do pracy. Najczęściej, oczywiście zdarzają się wyjątki. Jednakże taką typową godziną rozpoczęcia pracy jest godzina 9 rano. Niektórzy nawet zaczynają dopiero o 10. W związku z tym oczywiście wstają później. I tak jak pani wspomniała, zaczynają dzień kawą. Nie wszyscy śniadania jedzą, ale od razu dodam też, że nie wszyscy kawę piją w domu. Bo w Portugalii bardzo popularne są malutkie kawiarenki, które umożliwiają wypicie małej kawki, takiego espresso, ale niekoniecznie, bo też są i kawki z mlekiem, większym, mniejszym. Można taką kawę wypić przy swoim domu, przy miejscu zamieszkania, zanim się wsiądzie do samochodu, żeby ruszyć do pracy. Rano Portugalczycy jedzą w takiej kawiarence właśnie. To może być croissantik, taki croissant, tylko nie taki, jak znamy z Francji. Nie croissant stworzony z ciasta listkowanego, lecz drożdżowy i pusty. To znaczy bez żadnego nadzienia, po wierzchu jest lekko osładzany. W związku z tym, jeżeli dana cukiernio, piekarnio, kawiarnia, takie tam są opcje, takie croissanty piecze dobrze, to one są przepyszne. Ja sama uwielbiam takie croissanty, więc w Porto akurat wyszukuję miejsca, które croissanty te tradycyjne najlepiej przyrządzają. A inną bardzo ciekawą opcją do kawy w kawiarni jest bułka z masłem. Tak, Portugalczycy wychodzą z własnego domu, żeby w kawiarni zakupić kawę i to może być kawa z mlekiem, wtedy większym lub mniejszym, tak jak mówię, to zależy od zwyczajów, bo rano można pić kawę różną. Dopiero po obiedzie to musi być już espresso. Natomiast często proszą w tych piekarniokawiarniach o bułeczkę świeżo upieczoną na miejscu. Kelnerka taką bułkę przekraja, smaruje zwykłym masłem, lecz dodam, że słonym, bo w Portugalii prawie wszystkie masła są już w trakcie produkcji solone, czyli dodawana jest do nich sól morska. I taką bułkę się serwuje razem z kawą i to jest takie proste i też niedrogie śniadanie.
Czy niedzielny poranek, bo o takiej porze spotkałyśmy się w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, czy niedzielny poranek znacznie odbiega od takiego codziennego rytuału.
Odbiega pod tym względem, że wielu ludzi oczywiście śpi trochę dłużej, bo do pracy iść nie musi, a później także udaje się do piekarni, kawiarni, żeby zakupić ciastka i wypieki na deser po obiedzie. Bo w niedzielę niektóre kawiarnie wypiekają specjalny rodzaj ciast, który można zakupić tylko w niedzielę. Przy czym tutaj nie chciałabym wchodzić w te szczegóły odnośnie ciast, bo każde miasto portugalskie ma swoje własne specjały. Na pewno tutaj słuchacze, jeżeli coś słyszeli o ciastkach portugalskich, słyszeli o tak zwanych pasteis de nata, czy inaczej pastel de nata w liczbie pojedynczej. To są ciastka, które są najbardziej znane w Lizbonie, aczkolwiek w całej Portugalii się je piecze i w całej Portugalii można je zakupić. To są takie małe babeczki z kremem budyniowym wewnątrz, takie lekko przyrumienione po wierzchu i bardzo dobrze smakują, gdy po wierzchu posypie się je cukrem, pudrem i cynamonem. Więc to jest coś takiego na cały kraj znanego. Natomiast każde miasto, każda nawet mała wieś ma swoje własny rodzaj wypieku, który jest tam najpopularniejszy. I niektóre z tych wypieków są serwowane i produkowane tylko i wyłącznie w niedzielę, aby cała rodzina, tak czasem i znajomi, mogli się nim cieszyć.
To, że Porto leży nad rzeką, musi mieć swoje konsekwencje. Miasta położone nad rzeką są bardzo specyficzne. Ich życie, ich historia układa się w taki, a nie inny sposób. To ma także wpływ, jak Państwo słyszeli, na decyzje pewnych lublinianek, które spoglądając na rzekę decydują o tym, żeby w danym miejscu się osiedlić. Rzeka to ważny punkt Porto?
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy, jeżeli chodzi o przeszłość, to był to ważny punkt, bo tam mniejsze statki zajeżdżały nawet. Tam też przypływały łodzie z winem Porto. Bo proszę Państwa, wino Porto wcale nie jest produkowane w mieście Porto, lecz w dolinie rzeki Douro, około 100 kilometrów od tego miasta. W związku z tym w przeszłości to nadbrzeże rzeki przy mieście było bardzo ważne z tego względu, że właśnie te tradycyjne łodzie, nazywane rabelusz, przypływały i tam właśnie się zatrzymywały, cumowały, aby można było z nich te wszystkie ciężkie beczki z winem wytoczyć. Więc tak, pod tym względem to był bardzo ważny punkt. I po dzień dzisiejszy nadal składy z winem Porto, czyli tak zwane piwnice z winem Porto, miejsce, gdzie to wino jest przechowywane i gdzie dojrzewa, znajdują się tuż przy samej rzece. Więc jakby ktoś z Państwa był w Porto, to na pewno warto tam się udać. Natomiast po drugiej stronie rzeki znajduje się dzielnica Ribeira, czyli nadbrzeże rzeki, która w przeszłości była przede wszystkim miejscem spotkań marynarzy, bo oni tam przybywali. Oni tam... Co robili? Oczywiście chodzili na różne trunki mocniejsze wspólnie i innych tutaj uciech używali. Natomiast obecnie jest to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej znanych dzielnic w odróżnieniu od przeszłości, bo sami Państwo rozumieją, że wielu marynarzy, tak to się bójki, różnie to w życiu bywało. A teraz Ribeira jest jedną z najbardziej turystycznych dzielnic samego Porto, gdyż znajduje się tam bardzo duża baza restauracji i kawiarni i prawie wszystkie mają przepiękny widok na rzekę oraz na słynne mosty.
Ale rozumiem, że swoich przyjaciół, turystów, którzy do Pani przyjeżdżają, prowadzi Pani także w takie rejony Porto, które są położone poza Ribeirą. Jakie Pani znajduje? To jest też pytanie o to, jak poznawała Pani miasto. Czy z przewodnikiem w dłoni, zanim sama została Pani przewodniczką? Czy też może chodząc po prostu tam, gdzie oczy poniosą i odkrywając niechcący pewne zaułki, knajpeczki?
Zdecydowanie poznawałam Porto, można powiedzieć, że od kuchni, to znaczy od znajomych. Najpierw zaczęłam powoli poznawać mieszkańców tego miasta i tak właśnie jak Pani wspomniała, pomalutku często wybierałam się na spacery, przechadzki po mieście, szłam, że tak powiem, gdzie mnie nogi poniosą i odkrywałam bardzo ładne zakątki, czy to z ładną panoramą, czy to z malutką kawiarenką gdzieś w ukryciu. I właśnie tak takie miejsca też staram się pokazywać moim turystom. Coś, czego nie zobaczyliby sami, gdzie nie doszliby sami, trzymając drukowany papierowy przewodnik w ręku. Ale oczywiście także pokazuję moim turystom, jeżeli sobie tego życzą, te piękne monumenty, które tam mamy. Bo na przykład w Porto można zobaczyć tak zwany Złoty Kościół. Kościół, który wewnątrz jest w całości, prawie w całości wyłożony złotem. A znowu z zewnątrz zapowiada się bardzo skromnie, bo jest to budowla gotycka. No to są takie ciekawostki, tak? Mamy też bardzo słynny dworzec. Jeden z najpiękniejszych dworców na świecie. Także można zobaczyć w Porto jedną z najpiękniejszych księgarni na świecie. Więc ja myślę, że to też warto zobaczyć, ale nie tylko. Warto też pójść do tych małych uliczek, krętych uliczek i zobaczyć też takie miejsca, gdzie turystów raczej nie spotkamy.
Porto lubi turystów?
Lubi, tak. Myślę, że lubi. Porto już dwukrotnie wygrało tytuł najlepszej destynacji europejskiej, więc zdecydowanie turyści Porto lubią. A jeżeli chodzi o mieszkańców, są oni zawsze przychylni. To znaczy, jeżeli turysta gdzieś się zgubi, to starają się pokazać drogę. Często moi turyści mi opowiadają historię, jak to tylko zapytali kogoś o drogę, a ktoś ich odwiózł parę kilometrów, żeby mieli bliżej, żeby na pewno się nie zgubili. Więc myślę, że turyści są bardzo dobrze widziani. No i też Portugalczycy rozumieją, że dzięki turystyce ich miasto się rozwija i prawie każdy Portugalczyk ma czy to znajomego, czy kogoś z rodziny, kto w pewien sposób pracuje w sektorze turystycznym.
Ale to też oznacza, że w Porto nie została przekroczona pewna granica, co wydarzyło się już w tej chwili w bardzo wielu miastach na świecie, których mieszkańcy najpierw bardzo chcieli, żeby turyści do nich przyjeżdżali, a teraz bardzo by chcieli, żeby przestali przyjeżdżać w aż takiej liczbie z tego to powodu, że najazd turystów zmienił specyfikę miasta, z powodu do której specyfiki turyści do miasta kiedyś przyjeżdżali. Porto więc tej granicy jeszcze nie przekroczyło. Chciałabym wrócić na chwilę do tej księgarni, o której pani wspomniała. Dlaczego pani powiedziała, że to jest jedna z najpiękniejszych na świecie?
Nie jest to moja prywatna opinia, chociaż też się z nią zgadzam. Według różnych rankingów, między innymi The Guardian, gdzie akurat ta księgarnia znalazła się na trzecim miejscu najpiękniejszych księgarni, jest ona uważana właśnie jako ta jedna z tych wyjątkowych. Dlaczego? Dlatego, że cała jej fasada zewnętrzna jest wykonana w stylu neogotyckim i gdybyśmy patrzyli na całą ulicę, to jest to jedyny budynek, który się na jej tle wyróżnia, a dodatkowo wewnątrz jest bardzo pięknie zaprojektowana, co też było założone. Mamy tam piękne, drewniane, rzeźbione schody, nad którymi znajduje się w suficie witraż kolorowy, rzeźbione, drewniane półki, popiersia słynnych portugalskich pisarzy. Jest to na pewno coś wyjątkowego. Na tyle wyjątkowego, że nawet słynna pisarka J.K. Rowling, która jest autorką serii książek o czarodzieju Harrym Potterze, właśnie tą księgarnią się inspirowała, opisując bibliotekę dla czarodziejów.
Portugalczycy dużo czytają?
To jest dobre pytanie. Powiem tak, moi znajomi czytają, ale pewnie dlatego, że ja też książki czytam. Aczkolwiek podejrzewam, że w Portugalii, tak samo jak i w innych krajach, no niestety ludzie mniej czytają, a coraz więcej oglądają.
Ale ponieważ mówi się też o tym, że następuje odwrót w stronę książki papierowej, powrót do książki papierowej i do małych księgarni, to jest nadzieja, że ta księgarnia, o której pani mówi, nie będzie jedyną, którą będzie pani mogła w Porto pokazywać turystom. To skoro jesteśmy przy książkach, spróbuję wykorzystać pani obecność dla wzbogacenia naszej wiedzy. Pierwsze nazwisko, które przychodzi nam, kiedy mówimy o portugalskiej literaturze, jest nazwiskiem sztandarowym, Fernando Pessoa. Z kim jeszcze powinna kojarzyć nam się Portugalia?
Jeżeli chodzi o takie znane nazwiska, to kwestia jest gustu, jeżeli chodzi o literaturę, ale z takich znanych na pewno postaci jest Camilo Castelo Branco. On akurat pisał dużo i pisał różne dzieła. Znany najbardziej jest, szczególnie w Portugalii, ze względu na swoje romanse. Więc tak jak mówię, to był prawdopodobnie najpłodniejszy portugalski pisarz, który też zresztą jako pierwszy był w stanie utrzymać całą swoją rodzinę z honorariów za pisanie. Największe powieści, no to na przykład Amor do Perdição, czyli ten tytuł można by przetłumaczyć na Zatraceni w miłości, więc wielka romantyczna powieść. Akurat w Porto samym znajduje się plac o tej nazwie, tuż obok więzienia, w którym sam autor przez prawie rok przebywał.
Gdyby miała mnie pani zaprowadzić do swojego najważniejszego miejsca w Porto, to wciąż jest ten punkt na moście, czy też coś zupełnie innego?
Ja kocham to miejsce na moście. To jest po prostu, to jest, uważam, punkt, z którego możemy zobaczyć tą kwintesencję całego portu, właśnie tą dolinę rzeki i z jednej strony te miejsca, gdzie dojrzewa słynne wino Porto, z drugiej strony rzeki właśnie tą dzielnicę Ribeira. To jest takie dla mnie nadal wyjątkowe miejsce i mimo, że bardzo często tam przychodzę i sama, i z turystami, to za każdym razem zachwycam się tym przepięknym widokiem, który mogę stamtąd zobaczyć, więc tak, zdecydowanie to jest to miejsce.
Zanim Marta Gralewska napisze swój przewodnik po Porto, bo dlaczego nie, to zapraszam Państwa do odwiedzenia jej strony. Podajmy adres.
Moja strona internetowa to jest www.mojeporto.com. Dlaczego moje Porto? Bo tak się w tym mieście zakochałam, że wzięłam je jak swoje. Ale oczywiście wszystkich Państwa do niego zapraszam.
Dziękuję bardzo.